Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
Dzień dobry Państwu. Rafał Regulski przy mikrofonie. W tak malowniczych warunkach jeszcze audycji w punkt nie realizowaliśmy. Świeci mi prosto w twarz słońce zachodzące, wokół zielono. No i jesteśmy na końcu ulicy Wodnej w Mechlinie. To droga gruntowa prowadząca ze wsi prosto na Łęgi Mechlińskie. Ta droga ciągnie się między polami, a na jej końcu zielona łąka, na której stoimy. Ta łąka pośrodku ozdobiona jest pięknym, starym, rozłożystym dębem. A dalej drzewa, zarośla i rzeka Warta. Ogólnie cisza i spokój. No chyba, że wjadą tu quady i motocykle crossowe, bo według mieszkańców wjeżdżają. I to dosyć często, robiąc hałas, zjeżdżając z dróg. A mówimy o obszarze Natura 2000 Łęgi Mechlińskie. Problem rozjeżdżania lasów przez kłady nie jest lokalny, nie jest tylko i wyłącznie mechliński, to problem ogólnopolski i dlatego dziś tutaj go podejmujemy. Pierwsze słowa poproszę, żeby wypowiedział mieszkaniec Mechlina, jeden z tych, którzy poprosili nas tutaj o interwencję, to pan Jerzy Witkowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jest pan z wykształcenia ogrodnikiem. Czy to powoduje, że pan jest szczególnie wrażliwy na uroki natury?
Nie. Myślę, że jestem wrażliwy dlatego, że mieszkam w Mechlinie od 20 lat i zakochałem się w tym miejscu. Jest to absolutnie bezcenny obszar, maleńki, bo to jest raptem 13 hektarów objętych ochroną i szczególnym nadzorem dzięki uchwale Rady Miasta. Powstał tutaj obszar Natura 2000 i będę robił z mieszkańcami wszystko, żeby bogactwo przyrodnicze tego terenu zostało zachowane.
Na ile uciążliwe są te pojazdy, które tutaj jeżdżą i rozjeżdżają lasy, jak to się mówi?
Jeżeli chodzi o uciążliwość dla przyrody, to jest to ogromna uciążliwość, szczególnie pojazdów niehomologowanych, quadów czy crossów. One nie spełniają żadnych norm, jeżeli chodzi o hałas, nie spełniają żadnych norm, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Są to pojazdy zupełnie niedopuszczone do ruchu, a ponieważ nie mają tablic rejestracyjnych, są szczególnie trudne do uchwycenia.
Powiedział pan, że pan i mieszkańcy to jest problem społeczny dotykający lokalną społeczność?
Ja nie chciałbym się skupić na tym, że to dotyka w jakiś sposób życia mieszkańców. Myślę, że czas już trochę zmienić na postrzeganie przez nas przyrody. Przyroda to nie jest tylko zasób, który możemy wykorzystać, że przyroda nam ma coś dawać. To jest coś, dzięki czemu żyjemy i my mamy obowiązek chronienia przyrody. Musimy zmienić swoje postrzeganie w ten sposób, że jeżeli mamy obszar szczególnie cenny przyrodniczo, to naszym obowiązkiem jest dbanie o to, żeby ten obszar nie ulegał degradacji, żeby on służył mieszkańcom w sposób taki, że możemy bezinwazyjnie podziwiać i cieszyć się pięknem tej przyrody.
Na czym polegały wasze mieszkańców dotychczasowe działania w tej sprawie? Działania, których celem było ograniczenie, zminimalizowanie tego ruchu, tych pojazdów, o których mówimy?
My nie chcemy przede wszystkim, to chciałem zaznaczyć, że inicjatorką tych działań była pani Danka Dziuba. Bardzo żałuję, że jej tutaj nie ma. Pozdrawiamy ją. Ona w tej chwili przebywa na urlopie zasłużonym. Natomiast trochę reprezentuje i mieszkańców w jej imieniu, ale też naszym. Nasze działania rozpoczęły się od pisma, które było skierowane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. To pismo na stan mojej wiedzy na dzień dzisiejszy pozostało bez odpowiedzi.
Kiedy było wysłane?
Obawiam się, że to był luty 2024, ale nie jestem pewien. Mogę tutaj się co do miesiąc w tę lub w drugą pomylić. Natomiast to był początek 2024 roku.
Zaczęło się od tego pisma. I co dalej?
Pismo to było skierowane również do lokalnych władz, do przedstawicieli lokalnych władz, tak żeby osiągnąć ten nasz efekt. Naszym efektem, naszym zamierzonym skutkiem, który chcieliśmy osiągnąć dzięki temu pismu, było ograniczenie ruchu, czy zlikwidowanie ruchu tych dzikich rajdów, które są organizowane przez kłady i krosy na terenie tego maleńkiego parku. Widzę, że zbliżają się tutaj też inni uczestnicy, czy korzystający z tych terenów, z pięknego tego terenu na koniach, z dworu Andrzejówka przyjeżdża tutaj ekipa, która trenuje i uczy się jazdy konnej.
Pojawili się na horyzoncie, bliskim bardzo horyzoncie.
Także ten cel ograniczenia wjazdy krosów, które przede wszystkim szkodzą, pogarszają stan siedlisk wielu gatunków, które są tutaj zarejestrowane, odnotowane, udokumentowane.
Każdy, kto widział kłada w ruchu, kto widział motocykl krosowy, wie, że robią hałas, wie, że mogą zdzierać wierzchnią tutaj warstwę gleby. Co jeszcze złego mogą zrobić takie pojazdy na turze?
Ja nie będę domniemywał potencjalnych konsekwencji. Ja tylko powiem, że tutaj odnotowano stanowiska orła bielika, bociana czarnego, kani, błotniaka zbożowego, wilgi, bąka, bączka, bardzo wielu gatunków chronionych. Spośród chronionych gatunków około 146 gatunków zostało tutaj odnotowanych. Żurawie towarzyszą nam codziennie. Ich odgłosy codziennie rano w Mechlinie słychać. One tutaj mają upatrzony ten teren jako swoje żerowisko i gody.
Zwrócę się teraz do sołtysa, pana Stanisława Ratajczaka. Panie sołtysie, czy faktycznie jest to problem, który was jako społeczność boli?
No oczywiście, bo nie tylko, że niszczona jest przyroda, ale również niszczone są tutaj te tereny, bo dbamy o to, żeby to w jak najlepszym stanie pozostawić pokoleniom, które po nas tutaj obejmą te tereny. Ja dwa miesiące temu takie spotkanie zorganizowałem w Urzędzie Miejskim w Śremie. Tam była straż leśna, była policja, był również leśniczy i chodziło mi najwięcej o to, żeby były ustawione tutaj tablice informujące, że nie wolno wjeżdżać tutaj kładami, krosami i nie wolno wjeżdżać samochodami. Bo jeżeli ktoś zobaczy taką tablicę, to wie, że bierze na siebie odpowiedzialność i w najgorszym wypadku zostanie ukarany. I to powinno tych tutaj, którzy wjeżdżają, informować, że nie wolno tutaj z tego terenu korzystać takimi pojazdami.
Powiedzmy wyraźnie, kogo o takie tablice poprosiliście?
Poprosiliśmy tutaj pion ochrony środowiska i no jakoś nie możemy się tego doczekać, bo właśnie to spotkanie odbyło się w pionie ochrony środowiska.
Urzędu Miasta.
Urzędu Miasta w Śremie. No bo mówię, jeżeli takie tablice będą stały, to wiadomo, że każdy będzie przestrzegał, no częściowo, ale będzie to przestrzegał, bo będzie wiedział, że jak będzie tutaj wjeżdżał takim czy takim samochodem, czy krosem, czy kładem, to może być w każdej chwili ukarany. Ja, jeżeli mieszkańcy mi zgłaszają, że takie pojazdy się tutaj poruszają, zgłaszam to do naczelnika pionu ruchu drogowego w Śremie i informuję, że taka jest sytuacja. No wiadomo, że akurat jeżeli jest na doczekaniu jakiś patrol, no to się tutaj zjawia. No ale nie zawsze można z tego skorzystać.
Zaraz zapytamy burmistrza o te tablice, natomiast o głos prosi pan, proszę się przedstawić.
Moje nazwisko Tomasz Remus, jestem wędkarzem już od 30 lat. Jeżdżę tutaj, mam przyjemność korzystać z tych rejonów jako wędkarz i niestety przysłuchując się temu, co pan sołtys mówi, nie mogę się z tym zgodzić.
Z czym?
Z tymi tablicami zakazującymi wjazd, bo rykoszetem niestety dostają takie osoby jak ja, wędkarze.
A czym pan dojeżdża?
Niestety jednośladem. Mógłbym, uważam, że też powinniśmy mieć przyzwolenie nawet na samochody, bo jeżeli myśliwy może dojechać terenówką, nakarmić zwierzynę, zwieść zwierzynę, to dlaczego ten wędkarz nie może korzystać z tego, gdzie mamy drogi Jakie są? Są to drogi utwardzone, są drogi wyjechane. My nie naruszamy nic przyrody. Jeździmy pojazdami zhomologowanymi. Niestety przez Naturę 2000 zostaliśmy zmuszeni trochę nagiąć to prawo. Nie ukrywam, że naginamy to prawo, korzystając z tak zwanych motorowerów nowoczesnych. Mamy tutaj nawet na pokaz. Jest to motorower spełniający normę Euro 6. Jest zarejestrowany, jest OC. My nie mamy nic do ukrycia. Poruszamy się tymi lasami, co prawda. Jest to prędkość do 20 na godzinę. Jeżeli poruszamy się ten prędzej, w ogóle wjeżdżając, mamy tą świadomość, że łamiemy prawo. Ale też trzeba powiedzieć jasno, że to wędkarstwo ewoluowało. Dzisiaj nie wystarczy piórko i kawałek patyczka, tylko się bierze wędki. Ten zestaw wędkarski co najmniej waży 50 kilo, nie licząc zanęt i innych rzeczy niezbędnych, takie jak krzesełko i tak dalej. Przy tej całej akcji niestety rykoszetem dostał mój tata, który dzisiaj jest. Jest to osoba, która ma na dzień dzisiejszy 68 lat. Jest emerytem. Od 60 lat jest wędkarzem. Uważam, że powinniśmy też ewoluować to prawo i dać korzystać też innym osobom z tej natury. Bo jeżeli my w tej chwili robimy zakazy, wprowadzimy znaki, tak pan sołtys tu powiedział, że będzie zakaz wjazdu i będzie zakaz wjazdu do wszystkich, bo nie będzie to na pewno tablica informacyjna, że wędkarzu możesz wjechać. Nie będzie tak. Bądźmy wyrozumiali też o nas. Się okazuje tutaj, cieszę się, że mieliśmy okazję porozmawiać z przedstawicielami nadleśnictwa i doszliśmy do jednego punktu, że przepisy mamy w tej chwili martwe. Wszyscy zapomnieli właśnie o osobach takich jak my, wędkarzy, którzy też chcemy skorzystać z tej natury. W tej chwili droga do rzeki, no to jest ładne kilka kilometrów, nie? I też byśmy chcieli korzystać. Niech pan sobie teraz wyobrazi 68-latka, który przywdzieje całe oporządzenie, które jest potrzebne do dojścia i korzystania z wędkowania. Ma na sobie 100 kilo i on ma przejść.
To pan Tomasz Remus, wędkarz, ale jest pana tata również tutaj, pan Hieroni. Panie Hieronimie, syn powiedział przed chwileczką, że to wszystko się rykoszetem na panu odbiło. W jaki sposób? Co się stało?
W taki sposób, że zostałem złapany i muszę powiedzieć, że się poczułem w tym momencie, jak w II wojnie światowej gestapo łapie. Z jednej strony policja, z drugiej nadleśnictwo. Zapłaciłem 100 zł mandatu. Powiem tak, jak tu syn mówił. Ja płacę 630 zł za kartę co roku. 60 lat korzystam z tej wody tutaj, bo tu 60 lat jeżdżę nad tą wodą. I żebym ja nie miał prawa dojechać nad wodę, zwracałem się do gminy o jakieś zezwolenie, do nadleśnictwa, do powiatu się zwracałem, nie? To tak jak kamień o wodę, bez echa odzewu. Ja, bo, tak syn powiedział, ja mam 68 lat, 54 lata przerobiłem. Ja patrzę sobie teraz też usiąść nad wartą, świeże powietrzem poddychać, pooglądać naturę, tak tu było przedstawione, że tu są naprawdę ciekawe ptaki, zwierzęta. Wszystko rozumiem. Tylko tak, nam nad wodę nie wolno dojechać. Myśliwy może wjechać, polować. Nadleśnictwo dzierżawia stawki. Ci, co dzierżawią stawki, mogą dojechać. A my nie możemy dojechać. Ja wyszłem z propozycją nawet nadleśnictwa babki. Ja mogę jakąś opłatę dać, żebym ja mógł korzystać z tej drogi, żebym mógł naprawdę na tą wartę dojechać i oddychać.
Proszę pana, czyli ja rozumiem głos wędkarzy jako głos taki, że zwalczając tych, którzy jeżdżą tutaj kładami dla sportu, dla rozrywki, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, czyli tych wędkarzy, czyli właśnie was.
Tak, ja jeszcze mogę powiedzieć, zwróciłem się do Polskiego Związku Wędkarskiego w Śremie, do prezesa, o pomoc, bez echa. Zwróciłem się do Okręgowego Związku w Poznaniu, bez echa i powiedziałem, gdzie my mamy te ryby łapać. Na drodze to mi odpowiedź była taka, jak deszcz popada, i będzie kałuża, co mogę tam łapać.
Wrócę teraz do pana Jerzego Witkowskiego, dlatego że w internecie możemy zobaczyć krótki film, na którym mieszkańcy próbują zatrzymać tych krosowców. No i jeden i drugi motocyklista niemalże po palcach nóg przejeżdżają wokół, czy przy tych osobach interweniujących. Chcę pana zapytać, czy często dochodzi do takich niebezpiecznych sytuacji, które mogą się naprawdę skończyć tragedią?
Na pewno często dochodzi do tego, że kłady wjeżdżają tutaj z ogromną prędkością i pomimo tego, że poruszają się nie tylko drogami utwardzonymi na terenie tutaj obszaru Natura 2000, to bardzo często zjeżdżają z tych dróg, rozjeżdżają siedliska, rozjeżdżają rośliny chronione, zagrażają siedliskom zwierząt. tutaj ten filmik, który przelał czarę goryczy i spowodował mój kontakt czy apel, zwrócenie się do radia o interwencję, rzeczywiście pokazuje akcję, gdzie chcieliśmy zatrzymać tylko, żeby porozmawiać, żeby uświadomić takiego motocyklistę, natomiast tutaj zachował się bardzo skrajnie niebezpiecznie i nie mogę powiedzieć, że to się zdarza nagminnie, bo też nikt nie ryzykuje takich zatrzymań, nie jesteśmy od tego, my nie jesteśmy upoważnieni do zatrzymywania kogokolwiek, chcieliśmy po prostu porozmawiać.
Proszę jeszcze raz, panie Jerzy, powiedzieć i wyjaśnić, dlaczego w jednym zdaniu, dlaczego zwróciliście się ponad rok temu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska właśnie najpierw, w pierwszym kroku interwencyjnym?
Dlatego, że teren Łęgi Mechlińskie, obszar Natura 2000, jest dla nas szczególnie cenny, nie tylko dla nas, jest szczególnie cenny krajobrazowo i przyrodniczo. I zwróciliśmy się do RDOŚ-u jako w naszym mniemaniu najwłaściwszej osoby, czy najwłaściwszego podmiotu odpowiedzialnego za ochronę środowiska.
Bardzo żałujemy, że nie ma tutaj przedstawiciela RDOŚ-u. Oczywiście, że byli zaproszeni tutaj przedstawiciele tego urzędu. I właśnie jak tłumaczą to, że dopiero po ponad roku odpowiedzieli na pismo mieszkańców Mechlina. Ja to zacytuję. Odnosząc się do pytania, uprzejmie informuję, że odpowiedź na pismo została udzielona w dniu dzisiejszym, czyli 5 maja 2025, czyli wczoraj, z uwagi na przeoczenie ze strony pracownika oraz znaczące obciążenie pracą wynikające z dużej liczby prowadzonych spraw. Odnosząc się do treści pisma, wyjaśniam, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nie posiada kompetencji do kontroli kierujących pojazdami, którzy nie stosują się do przepisów ruchu drogowego ani do znaków obowiązujących na terenach objętych formami ochrony przyrody. Jednocześnie informuję, że na obszarach Natura 2000 co do zasady nie obowiązuje ogólny zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi. Z analizy treści zgłoszenia oraz dokonanych ustaleń wynika, że przypadki bezprawnego poruszania się pojazdami mechanicznymi poza drogami publicznymi oraz poza drogami leśnymi udostępnionymi do ruchu publicznego zostały przekazane odpowiednim służbom, w tym policji oraz straży leśnej. I jeszcze tutaj taka uwaga, że w zakresie ochrony obszarów Natura 2000 RDOŚ w Poznaniu prowadzi monitoring stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków, którego celem jest między innymi ocena skuteczności działań ochronnych określonych w planach zadań ochronnych oraz ich ewentualna modyfikacja dostosowana do aktualnych potrzeb. Podpisany Jacek Przygocki, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i zarazem Regionalny Konserwator Przyrody. A więc zawalenie obowiązkami i sprawami sprawiło, że czekaliście na tę odpowiedź ponad rok, a przyszła ona już w ogóle?
Nie, po raz pierwszy usłyszałem tutaj z ust redaktora jakąkolwiek odpowiedź, jakiekolwiek ustosunkowanie się do naszego pisma. Nie chcę komentować jakości pracy RDOŚ-u.
A jak pan skomentuje to, że samo wyznaczenie obszaru Natura 2000 nie jest równoznaczne, jednoznaczne z zakazem poruszania się pojazdami mechanicznymi?
To nie jest pytanie do mnie. Myślę, że tutaj bardzo kompetentna będzie policja, ponieważ w mojej ocenie jeden paragraf jest szczególnie istotny, który mówi o jakichkolwiek działaniach, które mogą pogorszyć siedliska zwierząt objętych ochroną. Jazda quadem, szczególnie głośnymi urządzeniami, która nie jest jazdą niezbędną, nie jest konieczną, pogarsza siedlisko, stan siedlisk i bytowanie gatunków.
Ewa Kasińska, oficer prasowy, komendanta powiatowego Policji w Śremie, jest z nami. Na początek pytanie, czy policja tutaj bywa, działa, bo my przygotowując się do tej audycji dostawaliśmy takie sygnały, że właśnie i Straż Leśna, o czym za chwilę, i policja nie reagują należycie, w należytym stopniu na te sygnały o tych tutaj rozjeżdżających te drogi, quadach czy motocyklach crossowych.
Tak, znamy ten problem i działamy, tak jak już zostało tu powiedziane, wspólnie ze Strażą Leśną. Ostatnie nasze działania zorganizowane zostały w kwietniu i były chyba to największe działania, które wspólnie ze strażnikami leśnymi zorganizowaliśmy tutaj na terenie gminy Śrem, w lasach gminy Śrem. Wspólnie z nami działali funkcjonariusze Straży Leśnej z Nadleśnictwa Babki, Sieraków, Łopuchówko, a nawet Góra Śląska. Także problem jest nam doskonale znany, dzielnicowy z tego rejonu ma tutaj też zadanie priorytetowe w tym zakresie i takie działania wspólnie ze Strażą Leśną, która, przypomnę, zgodnie z ustawą o lasach jest główną służbą wiodącą, która jest odpowiedzialna za zwalczanie przestępstw i wykroczeń z zakresu tak zwanego szkodnictwa leśnego. Wspólnie działamy i wspólnie staramy się, aby to bezpieczeństwo na tym terenie było jak największe i aby mieszkańcy byli zadowoleni, mogli tutaj spacerować, mogli tutaj bezpiecznie przebywać. Także problem jest nam znany i działamy w tym zakresie, współpracując, tak jak powiedziałam, z główną służbą odpowiedzialną za to bezpieczeństwo na tych terenach, czyli ze Strażą Leśną. No i jest to problem tylko tutaj na terenie gminy Śrem, ale także na terenie gminy Książ Wielkopolski, Dolsk. Tam również nasi dzielnicowi współpracują ze strażnikami leśnymi z Nadleśnictwa Piaski i też problemem w tych lasach jest wjeżdżanie pojazdami silnikowymi pod zakaz, zaśmiecanie, kradzież drewna. Także te problemy, które są problemami ogólnopolskimi.
Pani oficer, macie statystyki, ilu kładowców albo tych krosowców udało się ukarać?
No, takich statystyk nie mamy, natomiast my w ramach naszych analiz liczymy, że tak powiem, co jakiś czas i z tych statystyk wynika, że w postępowaniach mandatowych ukarani bywają zarówno kierujący kładami, jak i krosami, także motorowerami, motocyklami, bo przypomnijmy, że mówimy tutaj o zakazie wjazdów pojazdami silnikowymi.
A proszę powiedzieć, czy sprawę załatwiłyby tablice, o których tutaj mówili panowie, mówił pan sołtys. Czy takie tablice ustawione na wlotach w te drogi by były pomocne sprawie, że tak powiem?
Wie pan co, chyba nie. Chyba nie chodzi tu generalnie o mentalność, o to, co się generalnie w kraju dzieje, mentalność też młodych kierowców. Tak? Musimy spojrzeć też na to, że jakby na główne źródło tego problemu. Jeżeli dzisiaj dziecko w prezencie komunijnym dostaje kłada, czy też motocykl krosowy, o czym, że tak powiem, mówimy. Niestety mieliśmy też bardzo niebezpieczne zdarzenie na terenie gminy Książ Wielkopolski w miejscowości Ługi, gdzie 12-latek wyjechał na kładzie wspólnie ze swoim ojcem, który również jechał na kładzie i wybrali się na wycieczkę kładami do lasu. Chłopiec, zjeżdżając ze wzniesienia, niestety przewrócił się, a kład przewrócił się na chłopca, przydusił go, chłopiec wylądował w szpitalu. Na szczęście nie doszło akurat na naszym terenie do tragedii, ale z policyjnych statystyk wynika, że na przykład takie nieszczęśliwe w skutkach tragiczne zdarzenie z 12-latkiem na kładzie w lesie miało miejsce w Wielkopolsce. Także problem jest szerszy, większy, dotyczy też tego, na co w tej chwili jest, że tak powiem, moda już od lat, bo ten problem przecież to nie jest problem z tego roku, czy problem od lutego ubiegłego roku, kiedy poszło tutaj, jak usłyszeliśmy, pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ale jest to problem trwający od lat. On wynika z pewnej mody, naszym zdaniem z pewnej mody i z pewnych takich zachowań kierujących. Ja tylko może przy tej okazji wspomnę, że my jako policja, na przykład organizując akcje po każdym weekendzie, po wszystkich świętach związanych z tak zwanym trzeźwym porankiem. Wszyscy wiedzą, że będzie policja. Już nie potrzeba żadnych komunikatów, ogłoszeń. Wszyscy wiedzą, że będzie policja. A mimo tego nietrzeźwi kierujący są na naszych drogach. Także ja nie sądzę, żeby tutaj tablice rozwiązały ten problem. Aczkolwiek no też nie będę wskazywała na to, że one nie są potrzebne. Na pewno nie. Natomiast moim zdaniem problemu nie rozwiązują.
To jeszcze zapytam o te pojazdy nieoznakowane, niezarejestrowane. Czy za coś takiego karzecie mandatami?
Pojazd dopuszczony do ruchu musi być pojazdem zarejestrowanym, musi mieć OC, także no należy poważnie podchodzić do tych spraw, bo przed chwilą powiedziałam o przypadkach tragicznych, o przypadkach, kiedy dzieci siadają na kłady, dlatego podchodźmy poważnie do tych spraw i tutaj apeluję też do rodziców, bo dla dziecka autorytetem jest rodzic i to, co powie rodzic. Jeżeli rodzic oczekuje, że dziecko otrzyma w tym prezencie komunijnym tego kłada, to dziecko tym bardziej będzie przekonane co do tego.
A były kary za to, że jeździły pojazdy niezarejestrowane?
Również za to stosowaliśmy postępowanie mandatowe.
I pytań kilka do rzecznika nadleśnictwa Babki, Damiana Grzybowskiego. Proszę pana, tutaj zdaje się, że najważniejszą rolę kontrolną powinni pełnić strażnicy leśni. Czy oni tutaj interweniują, czy karzecie mandatami, bo i takie prawo mają leśnicy, to znaczy poprzez swój ten kontrolny urząd, jakim jest, czy może swoje kontrolne ramy, jakimi są, czy policjanci, policjanci leśni, czyli strażnicy.
Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, ja tutaj uzupełnię wypowiedź pani rzecznik policji. Korzystamy z tej możliwości. Tutaj, tak jak pani rzecznik wspomniała, ostatnio w kwietniu mieliśmy taką dużą zorganizowaną akcję. Pomoc policji jest dla nas nieoceniona, gdyż policja ma szersze kompetencje, jeżeli chodzi właśnie o karanie za te przewinienia, czy też nieścisłości, jeżeli chodzi o posiadanie przeglądów, czy też brak rejestracji. I bardzo chętnie korzystamy z tej pomocy. Chciałem tu też powiedzieć, że w momencie, kiedy musimy ustalić jedną rzecz, że tak naprawdę wszyscy, jak tu się spotkaliśmy, naszym antagonistą są teraz ci łamiący przepisy offroadowcy. Nie wszyscy, prawda? Bo jest kupę bardzo dużo fajnych offroadowców, których pozdrawiam serdecznie. Natomiast ci, którzy popełniają ten haniebny czyn, jakim jest niszczenie przyrody i zagrażanie ludziom, którzy się z tej przyrody korzystają w sposób dozwolony, są naszym tutaj, można powiedzieć, przeciwnikiem na tą chwilę. I w momencie, kiedy sprawa wybrzmiała, kiedy nasi strażnicy leśni wzięli udział w tym spotkaniu w Śremie z przedstawicielami władz i mieszkańcami, od tamtej pory bardzo wysoko na liście priorytetów traktujemy to miejsce, jeżeli chodzi o patrole i próbę zniweczenia planów niszczenia tej przyrody. Niestety, albo stety, ale nasze nadleśnictwo to jest aż 12 tysięcy hektarów przy olbrzymiej aglomeracji, jaką jest Poznań, i mamy dwóch strażników, więc te akcje łączone z innymi służbami są dla nas decydujące i pozwalają rzeczywiście ubrać w skuteczność te działania. Powiem więcej. Mogę to powiedzieć wprost, że tak naprawdę największym problemem jest też wysokość tej sankcji, którą możemy nałożyć na dzień dzisiejszy, i te przepisy, ostatnio czytaliśmy, że jest plan, żeby się zmieniły, żeby można było większymi mandatami karać tych ludzi, bo nie ukrywajmy, te 500 zł, często jedna rękawiczka takiego offroadowca jest droższa niż te 500 zł i nie robi na nim to wielkiego wrażenia, jeżeli otrzyma on taki mandat. Oczywiście sprawę możemy skierować do sądu, ale w tym sądzie rzadko są orzekane te wyroki, czy też te kary większe niż te 500 zł. I tutaj jakby leży sam fundament problemu w mojej opinii i też opinii wielu leśników, z którymi rozmawiałem i osób, które się tym problemem zajmują. Ja natomiast powiem odważnie, nie wiem, czy znaki pomogą, czy nie, ale moje nadleśnictwo na pewno kilka znaków w tym roku tutaj postawi z zakazem wjazdu, żeby jednoznacznie wskazać, gdzie nie możemy wjeżdżać. Wprawdzie to, że nie ma znaku, nie upoważnia nas do tego, że możemy wjeżdżać, bo są na to odpowiednie zapisy w przepisach prawa, chociaż był 29 artykuł ustawy o lasach. Natomiast spróbujemy. Może na dzień dobry ten środek plus częstsze patrole będą skutkować skutkowały tym, że okoliczni mieszkańcy i wszyscy my będziemy mogli spokojnie patrzeć na tą cenną jakże okolicę.
To tu jeszcze, panie Damianie, wyjaśnijmy, po czym zwykły użytkownik ma rozpoznać, że w tę drogę nie wolno wjeżdżać. Mówimy oczywiście o drogach gruntowych, ale niektóre drogi gruntowe są publicznymi drogami i można w nie wjeżdżać. Ale wyjaśnijmy, po czym poznać, że nie wjeżdżać. I tak nie postawicie wszędzie tych znaków, które mówią, że nie wolno wjeżdżać. Więc skąd ja mam wiedzieć, że tu nie wolno mi wjechać pojazdem silnikowym?
Już tłumaczę. Nasze drogi, które leśne, niepubliczne, leśne, które my udostępniamy do przejazdu, są oznaczone odpowiednimi znakami i też odpowiednimi przepisami, które dotyczą tych dróg. Po nich się możemy poruszać. Drogi, które wskazują nam jakiś kierunek, w którym ona, ta droga przebiega, tak, czyli do jakiejś miejscowości, osady.
Są na przykład to... Mechlin 3 i tak. Jest kierunek.
To są drogi, po których możemy się poruszać. Natomiast jeżeli... Pytanie, ja odwrócę troszeczkę pytanie. Czemu mamy wjeżdżać w drogę, którą nie wiemy, gdzie prowadzi?
Żeby przeżyć przygodę.
Oczywiście, każdy lubi przygody. Natomiast tak podsumowując, jeżeli mamy oznaczoną drogę, możemy w nią wjechać. Jeżeli nie jest oznaczona... To nie zawsze znaczy, że będzie to droga leśna, ale może to wzbudzać pewne podejrzenie, że tą drogą nie możemy jechać. I wtedy odpowiednie służby, jeżeli nas spotkają na tej drodze, no to mogą nam wytłumaczyć bardziej lub mniej radykalnie, dlaczego nie powinniśmy być na tej drodze.
Mówimy o problemie, który ciągnie się latami i właściwie jest coraz większym problemem, chociażby z tych powodów, o których tutaj i pani Kasińska z policji powiedziała, czyli no po prostu kłady stają się prezentami już dla małych dzieci, więc ten problem narasta i w związku z tym chciałem zapytać, czy skoro on narasta mimo działań policji, mimo działań Straży Leśnej, to czy nie trzeba przyznać, że jesteśmy bezradni wobec tego problemu?
Przepisy powodują, że mamy dosyć ograniczoną ilość narzędzi, z których możemy korzystać, bo mówiąc tak w sposób bardziej dosadny, no nie chodzi o to, żeby do tych ludzi, prawda, strzelać i robić im krzywdę, tylko żeby wymóc takie zachowanie, żeby oni nie wierzyli, czy też taką pewną kulturę ich korzystania z tych środków, żeby nie wjeżdżali do tego lasu. Jeżeli zmienią się przepisy, myślę, że jeżeli jeden z takich kierowców otrzyma mandat w postaci tych 5000 złotych, chociażby, załóżmy, no to zrobi to większe wrażenie niż 10, którzy dostaną 500, prawda? W skrócie. Tak jak pan powiedział, redaktor, problem jest ogólnokrajowy. U nas ciągnie się po całej Dolinie Warty. Za Niemyślem również mamy problemy z kładami już na terenie innego nadleśnictwa, w okolicy miejscowości i Potachy, i Kępa. Zmiana przepisów spowoduje, że będziemy mogli skuteczniej walczyć z tym problemem.
Słońce coraz niżej, nasze cienie coraz dłuższe się kładą tutaj na trawie tej łąki. Na pewno burmistrz Śremu, pan Grzegorz Wiśniewski, jest szczęśliwy, że ma takie miejsce tutaj, które wieczorową porą, gdy nie wieje, gdy jest taka przyjemna pogoda, może dawać wytchnienie mieszkańcom. Czy pana, panie burmistrzu, nie boli to, że taka perełka tutaj, jedna z perełek gminy Śrem, jest rozjeżdżana przez tych, którzy no, być może nie czują tej natury tutaj?
No rzeczywiście, szanowni państwo, jest to pewien problem, tylko ja rozpocząłbym jeszcze swoją wypowiedź od kilku rzeczy. Rzecz pierwsza, o której pan redaktor wspomniał na początku. Nie jest to jedyne miejsce na terenie gminy Śrem, bo akurat na terenie gminy Śrem się znajdujemy, z którego w sposób nie do końca dobry korzystają krosowcy, kładowcy. Ja akurat mieszkam w gminie Śrem, ale kilkanaście kilometrów w dół rzeki Warty. Biegam, jeżdżę na rowerze i powiem szczerze, że jeżeli ktoś przejeżdża tym kładem, motocyklem spokojnie, to mi osobiście to nie przeszkadza. No gorsze są takie sytuacje, gdzie te osoby niszczą to nasze środowisko naturalne, ale niszczą też czasami łąki, pola, z których korzystają rolnicy. Ja bym też nie chciał przechodzić ze skrajności w skrajność, że teraz jest to po prostu wszystko niszczone, a wszystkiego zakażemy, dlatego że myślę, że powinniśmy bronić te nasze najlepsze elementy natury, ale też pozwalać ludziom, żeby w jakiś racjonalny sposób mogli z tego korzystać.
Mhm. Czy te tablice staną, których domaga się chociażby sołtys, jako tutaj przedstawiciel lokalnej społeczności. Jak słyszymy, one mogą nie załatwić sprawy, ale chyba rację ma też pan Damian Grzybowski z nadleśnictwa, że mogą jednak dodatkowo uczulić.
Tak jak moi przedmówcy wspomnieli, odbyło się spotkanie zorganizowane w Urzędzie Miejskim w Śremie. My po tym spotkaniu sporządziliśmy oczywiście notatkę, czyli plan planowania przestrzennego i ochrony środowiska. Do wszystkich rzeczy, których się zobowiązaliśmy, zostały zrealizowane, czyli zawnioskowaliśmy do nadleśnictwa Babki o to, żeby tutaj na tych gruntach postawić te tablice. Wystąpiliśmy też do Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o to, żeby zasadzić roślinność na tych terenach nadwarciańskich, gdzie wcześniej one zostały trochę, gdzie część tej roślinności została zniszczona z uwagi na to, że dochodziło do pewnych prac melioracyjnych w obrębie rzeki Warty. Zobowiązaliśmy się też do tego jako gmina, że wystąpimy do ustawodawcy, w tym przypadku do parlamentarzystów i senatorów z Wielkopolski, gdzie wskazaliśmy im pewne rozwiązania, które mogłyby poprawić tą sytuację, jeżeli chodzi o ochronę tej naszej cennej przyrody.
Proszę Państwa, o tym, że jest problem i że toczy się swoista walka pomiędzy przeciwnikami tych quadów i krosowych motocykli rozjeżdżających naturę, świadczy to, co pokazał mi wczoraj pan Jerzy Witkowski. To znaczy tutaj kilkaset metrów stąd mieszkańcy, którym nie podobają się te silnikowe pojazdy rozjeżdżające tutaj tę przestrzeń, ułożyli coś w rodzaju barykad z gałęzi, które mają torować drogi. Panie Jurku, czyli to oznacza, że no, jedni bardzo nie chcą, a ponieważ tam widać takie ścieżki objazdowe, to z kolei świadczy, że inni bardzo chcą jeździć.
Ja mam wrażenie, że część miłośników quadów napędza się adrenaliną i nawet łamanie prawa czy ucieczka przed kontrolą czy policją jest dla nich rozrywką. To ich jeszcze bardziej motywuje do działania. Ja nie mam pomysłu ani recepty na to, jak zapobiec, jak ich powstrzymać. Uważam osobiście i moi znajomi też są tego zdania, że najważniejsza jest edukacja. Dlatego bardzo by mi zależało, żeby tutaj leśnictwo wspólnie z naszym burmistrzem i z Urzędem Miasta współpracowało, żeby odtworzyć przynajmniej ten stan, który mieliśmy kilkanaście lat temu, gdzie wszystkie szlabany i oznakowanie były ustawione, były czytelne, były edukacyjne tablice umieszczone, które naprawdę podnosiły walory tego miasta. Oczywiście liczyłbym na to, że zarówno Urząd Miejski, jak i Leśnictwo dojdą do porozumienia w zakresie tego, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie w porządku, w czystości, za naprawę tych miejsc, bo chodziło do tej pory do takiej niepotrzebnej przepychanki, na przykład leśnicy budowali jakieś miejsce odpoczynku, ale jak już naśmiecono, to Urząd Miasta nie chciał sprzątać, bo twierdził, że to nie jest ich teren, jest to teren leśny, więc nie będziemy im ponosili kosztów jako miasto sprzątania. Ja myślę, że bez współpracy nie osiągniemy sukcesu i dzięki temu spotkaniu liczę na to, że ta współpraca się zacieśni, że mieszkańcy będą współpracowali w zakresie tego, w których miejscach warto odtworzyć te punkty widokowe, czy platformy widokowe, tablice informacyjne o roślinności i o zwierzętach tutaj mieszkających. I ta współpraca między leśnictwem a miastem nie będzie na zasadzie spychania obowiązków, tylko na zasadzie współpracy i współdziałania.
Upomina się pan o edukację, to może na koniec krótki taki edukacyjny element, o którego wprowadzenie poproszę pana Bartosza Juniewicza ze Stowarzyszenia Grupa Awangarda. Pan sam jest motocyklistą, pan jeździ motocyklem enduro i da się pogodzić takie właśnie przeżywanie i pokonywanie przestrzeni z nieszkodzeniem naturze?
Tak, da się. Jest taka alternatywa i przede wszystkim, może tak, przytrzymam. Jest coś takiego w Polsce, pasjonaci po pierwsze to utworzyli, jak RAETS, to jest RATS, czyli Regional Adventure Tracks. I to są drogi publiczne, dopuszczone do ruchu, sprawdzane. To są takie drogi gruntowe, jak za mną widzicie, tylko że one są sprawdzone. Zarówno w starostwach, w nadleśnictwach jest cała aplikacja takich map i jeżeli powiedzmy, ktoś podróżuje po Polsce motocyklami typu Adventure właśnie, Enduro, one się odróżniają trochę, powiedzmy, od motocykli niehomologowanych. Przede wszystkim spełniają wszystkie dopuszczone przepisy, ubezpieczenie OC. No i to są ludzie z pasji do motocykli, do techniki. My jako stowarzyszenie zawsze propagowaliśmy turystykę kwalifikowaną, pieszą, rowerową, motocyklową, samochodową, ale z ograniczonymi, jeśli chodzi zasadami, zawsze na pierwszym miejscu przyroda. Bezwzględnie. My jesteśmy częścią przyrody i nie na odwrót, i my to szanujemy i zawsze będziemy to szanować. Dlatego tego typu są rozwiązania. Po drugie, jeżeli ktoś się pasjonuje też motorsportem, lubi motocyklem crossowym, czy quadem jakimś sportowym jeździć, bo musimy też oddzielić, że są quady i sportowe, ale też te utylitarne, które są praktyczne w zastosowaniach ratownictwa, w poszukiwaniach, w różnych innych dziedzinach, i też od czasu do czasu możecie zobaczyć, że tego typu pojazdy pomagają odnaleźć zaginione osoby. Stosuje się tak samo w straży pożarnej, stosuje się quady. To nie jest tak, że wszystkie te pojazdy są złe, bo też czytałem trochę, powiedzmy, tych opinii i wszyscy wrzucają wszystko do jednego worka. Nie, są ludzie też pasjonaci, ludzie, którzy zawodowo użytkują takie pojazdy i tak jak powiedziałem, łączą to też na przykład z turystyką gdzieś dalekosiężną i poruszają się według map, sprawdzają. Ja sprawdzałem, nigdy nie byłem tutaj w tym regionie, dużo jeżdżę gdzieś tam, powiedzmy, motocyklem, sprawdzam. Przyrodniczo też pewnych rzeczy poszukuję i pieszo, ale życie by mi nie starczyło, żebym był we wszystkich różnych miejscach, to też się poruszam motocyklem, zostawiam go w odpowiednich miejscach. Tu nie ma takich dróg, jeśli chodzi o Łęgi Mechlińskie, żebym ja widział, że one są na mapie RAC, czyli ja bym się tutaj nie wybrał, powiem szczerze. I nie mam tu też żadnych jakichś naukowych badań, bo gdzieś wspieram też pewne badanie i muszę się poruszać i notować pewne rzeczy. Więc przede wszystkim pasjonaci takich rzeczy nie robią. Jest jeszcze ta kwestia, o którą tutaj poruszyliśmy, ta moda. Moda powoduje to, że ktoś kupuje tego typu pojazdy, nie do końca chyba jest świadomy niebezpieczeństwa, wagi takiego pojazdu, że po przewróceniu się taki pojazd, jeżeli nas przygniecie, ponieważ prędkość z reguły jest, techniki nie ma, ludzie nie trenują tego typu jazdy i dlatego się te wypadki zdarzają. Ja jestem za tym, żeby promować miejsca, które są dopuszczone. To są czasami jakieś bezpieczne nawet żwirownie, są bezpieczne tory enduro, są autodromy. Tam potrenować pod okiem instruktora. Są instruktorzy, wystarczy się dobrze popytać. Nawet w Śremie jest instruktor, jeśli chodzi o jazdę quadami i można z nim porozmawiać, umówić się na taką jazdę bezpieczną. On też powie, w jakich miejscach to można użytkować, jak się zabezpieczyć, bo tu trzeba powiedzieć, że też ludzie, zauważyłem, jeżdżą tego typu pojazdami, się nie zabezpieczają, ale jest to jakby ich ryzyko. No i teraz, jeżeli coś jest z mody, to tylko powiem krótko, to jest na krótką metę, to nie są pasjonaci, to oni się nie przejmują, może to trochę nazwę ostro, to są w pewnym sensie czasami egoiści, nie myślą o otoczeniu, nie myślą o innych użytkownikach i nie zwalniają na przykład z prędkością. Ja też tego doświadczam. Gdzieś ktoś jedzie i nie zwalnia przy mnie tego typu pojazdem, to ja już wiem, że on jest daleki od tego, że jest pasjonatą, czy w ogóle rozumie jakby filozofię poruszania się pojazdami uniwersalnymi, bo pojazdy adventure czy pojazdy tam enduro, to są pojazdy dosłownie uniwersalne. Jeżdżę w Skandynawii i tam jest ogromny szacunek do przyrody i do drugiego człowieka. I gdy jeżdżę po Skandynawii motocyklem, wierzcie mi, naprawdę, sprzed setek metrów ludzie mi kiwają, czy jadą rowerem, czy idą pieszo, bo tam jest pełny szacunek jeden do drugiego. Każdy zwalnia, zatrzymujemy się, czasami rozmawiamy i jest to inne podejście. Chciałbym, żeby w Polsce pewna tolerancja się też robiła w jedną i w drugą stronę, ale to dużo zależy od tych użytkowników, bardzo dużo. Także pozdrawiam wszystkich pasjonatów. Jeśli chodzi o tą modę, no to idźcie na szkolenia, poszukajcie takich miejsc, bo są. I być może to będzie dla was, a być może nie, bo z reguły jak jest coś z mody, to jest pół roku sprzedawane, a ona robi właśnie takie obigosły, jak tutaj widzieliśmy tego typu osoby. Kupili coś, pojeździli i tak naprawdę oni nie mają pojęcia czasami. Ja uważam, że stawienie tutaj tablicy na pewno mocno procentowo tutaj pomoże i dużo osób podjedzie, zobaczy, że jest tablica, zakaz, nie wiem, ujeżdżania pojazdów. pojazdami tego typu i oni tu nie wjadą. W Skandynawii się spotkałem właśnie z takimi tablicami i absolutnie się tam nie zapuszczałem, a tak jest wszędzie tam w miarę dopuszczone.
I tu stawiamy kropkę. Rozmawialiśmy o problemie, który wydaje się, że zauważyli oddolnie, jak to się mówi, zwykli ludzie, którzy uderzyli z tym do urzędników, do polityków. O tym, że politycy też już to widzą, świadczą te fakty właściwie, które już tutaj zostały przywołane. A więc przypomnę, że szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska w liście do Adama Bodnara poprosiła o zmiany w prawie, które będą surowiej karały właśnie takie zachowania quadowców i crossowców. Między innymi proponuje ona zmianę artykułu 161, który mówiłby o tym, że każda osoba poruszająca się poza drogą leśną, powodując przy tym znaczny hałas bądź niszcząc lub istotnie uszkadzając rośliny, zwierzęta, grzyby lub ich siedliska lub siedliska przyrodnicze, podlegałaby karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3000 zł. A w skrajnych przypadkach byłaby też w grę, wchodziłaby też konfiskata pojazdu. Dziękuję z Mechlina, malowniczego miejsca, które oby swoją malowniczość zachowało jak najdłużej. Rafał Regulski, któremu towarzyszyli tutaj dzisiaj Wojtek Wardein, Marcin Książkiewicz i Tadeusz Karauda. W Poznaniu audycję zrealizował Jarosław Pachczyński. Dziękujemy. To był kolejny W Punkt, tym razem z Mechlina koło Śremu.
W Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.